chyba dobra wiadomość jest taka w tym wszystkim, że ten zakład się nie wypiera. Że tak panowie mówili, że oni wiedzą, że powodują te dolegliwości, ale chcą z tym walczyć.
Tak, i to jest dla nas pocieszające, że nowi właściciele nie zamykają się i nie straszą sądami, tak jak wspomniał radny Irek Dzieniusiewicz, a są otwarci na rozmowy i pokazują to, jak ten zakład funkcjonuje, w jaką stronę to powinno zmierzać. Oni też są świadomi tych uciążliwości, które występują i mam nadzieję, że ich praca, ich nakłady finansowe, mówię o nowym właścicielu, spowodują, że tych uciążliwości będzie mniej, chociaż tak naprawdę, chociażby tutaj pan radny Andrzej Orzechowski powiedział, jak ten zakład budowano 100 lat temu, to tak naprawdę miasto Ełk zaczynało się przy rzece Ełk, a teraz już doszliśmy do granic administracyjnych miasta, właściwie jesteśmy w Baranach, więc to miasto się bardzo przybliżyło do tego zakładu i trudno teraz pobudować jakieś kurtyny, żeby tych odorów w ogóle nie było. Natomiast wydaje mi się, że inwestycje chociażby w hermetyzację tych starych hal już spowodują mniejsze uciążliwości zapachowe, choć też pewnie będzie uzależniony chociażby od wiatru. Więc, no ale te masy, które tam się przetwarza, są ogromne ilości, więc tak czy inaczej myślę, że ten odór będzie występował i to jest jednak smutne.
Czy ja tak kontynuując jeszcze wypowiedź Michała, właśnie tu nikt nie złoży deklaracji, że za pół roku, rok czy dwa to się zmieni i odór zniknie. Nie, ten odór w jakiś sposób będzie się pojawiał, ale chodzi o to, żeby on się pojawiał sporadycznie. Niech to będzie raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, a nie tak jak chociażby w ostatnich tygodniach. Kilka dni z rzędu i to przez wiele godzin każdego dnia. Bo wtedy naprawdę będzie nam trudno funkcjonować.
Ja mam wrażenie, że przed świętami Wielkanocy ten odór był wyjątkowo agresywny i docierał tam, gdzie wcześniej go nie było, czyli między innymi do osiedla Północ 2, żeby było jasne. Trzymamy kciuki za nowego właściciela.
Są teorie, panie redaktorze, że to być może dlatego, że wtedy kontrola nie działa przed świętami, że tak dalej, ale moim zdaniem to w drugą stronę idzie. Zakład przyjmuje produkty także do utylizacji z ubojnic, z rzeźni, z pół kraju, można tak powiedzieć. No i przed świętami też się pewne rzeczy psują, pewnie dlatego zostały poddane utylizacji, trafiły akurat do zakładu. Zakład funkcjonuje praktycznie całą dobę. Więc wydaje mi się, że podczas przyjmowania po prostu danego odpadu czy towaru te uciążliwości wystąpiły.
Ja słyszałem teorię, że na to nałożyła się jeszcze awaria prądu, która uniemożliwiła sprawne też procesy technologiczne w tym przedsiębiorstwie. Wrócę do tego, o czym zacząłem przed chwilą mówić, żeby było jasne. Trzymamy kciuki za nowego właściciela, aby udało mu się zrealizować to, co planuje, żeby godnie zarabiał pieniądze, dawał dalej miejsca pracy, bo jest ich niemało, no ale żeby te uciążliwości odorowe zmierzały do zera, jak to się mówi. Pozytywnym jest to, że jeśli mówiliśmy o raporcie kontrolnym, pokontrolnym Urzędu Marszałkowskiego, że w ogóle jest taka możliwość, że jest jakiś nadzór na tym, a właściciele deklarują, że będą eliminować to, co zostało w tym raporcie wskazane jako błąd. A jak panowie odczytujecie poziom szczerości tych nowych właścicieli zakładu?
No, należy brać za dobrą monetę. Są to ludzie świadomi, więc nie możemy tutaj podejrzewać, że robią dobrą minę do złej gry. Ale to nawet może nie o to chodzi. WIOŚ czy rozmaite inne służby z pewnością będą kontrolować dalej tego typu zakłady i ten też. Więc nawet gdyby ktoś miał złe intencje, to dosyć szybko to zostanie wyłapane. Te kontrole na pewno będą. Poza tym zakład występuje o pozwolenie na budowę w różnych kwestiach, między innymi w sprawie tych zbiorników na ścieki, więc oczywiście jest też na bieżąco w jakimś sensie monitorowany i sprawdzany. Poza tym, ja co prawda przestałem być posłem już 11 lat temu, ale już w tamtym czasie zabiegałem o to, żeby była tak zwana ustawa antyodorowa, czyli przepisy, które będą jasno określały, jaki smród jest dopuszczalny, jaki odór jest dopuszczalny. Przez tyle lat jeszcze nie ma tych przepisów regulacji, ale ostatnio się też trochę tym interesowałem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska też przygotowuje już projekt ustawy i on myślę, że w tym roku będzie być może procedowany, albo przynajmniej konsultowany. I na pewno zapisy w tych nowych przepisach będą takie, że będą chronić ludzi, będą chronić obywateli. Więc tak czy inaczej zakład będzie musiał się unowocześniać, także i pod tym względem, żeby nie emitować odorów, bo wcześniej czy później jakieś regulacje i kontrole dopadną. A poza tym my jako obywatele też mamy możliwość interweniowania, zgłaszania, jeśli jest smród, jeśli jest odór. Jeśli to jest dla nas niekorzystne, niekomfortowe, no to mamy prawo zgłaszać, organizować się i też protestować.
Ja tego tak kontynuując, mam, tak jak powiedziałem, towarzyszy mi umiarkowany optymizm, ale nowy właściciel też jest skazany na współpracę z miastem. Tak, te skazany umieszczę w cudzysłowie, ponieważ mówiliśmy o ściekach. Musi współpracować z miastem, żeby wodociągi mogły te ścieki odbierać. Musi ta współpraca być transparentna i musi się odbywać na uczciwych warunkach, nie tak jak poprzednio, żebyśmy zabezpieczyli przede wszystkim interes miasta i mieszkańców, naszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Więc właściciel musi, nowy właściciel, przeprowadzić takie działania, żeby ściek, który tam trafi, był bezpieczny. I oni już te działania zaczynają. To dobry prognostyk. Ten właściciel też współpracuje z, ta firma współpracuje też z naszym przedsiębiorstwem energetyki cieplnej, ponieważ tam jest produkowane ciepło i to całkiem sporo. I to ciepło jest sprzedawane do miasta. Dzięki temu mamy też możliwość wprowadzenia pewnych oszczędności na naszych rachunkach, bo później to ciepło jest odsprzedawane mieszkańcom. Krótko mówiąc, przynajmniej dwie spółki miejskie są niezbędne do funkcjonowania tego nowego, tego przedsiębiorstwa. To jest sposób, to jest narzędzie, którym będziemy też mogli oddziaływać.
No rozumiem, o co chodzi. Można wpływać.
Tak, ale wydaje się, że sama zmiana właścicielska to już jest taki dobry prognostyk, bo poprzedni, no wiadomo, jak tutaj z tej kontroli wychodziło, a teraz wydaje się, że te deklaracje nowego właściciela są na tyle uczciwe, że za jakiś czas będziemy mogli je sprawdzić i zobaczyć, czy coś się zmieniło, bo też się umówiliśmy na kolejne spotkanie. Za jakieś pół roku powinniśmy znów odwiedzić zakład i zobaczyć, czy cokolwiek w tej materii się zmieniło.
Mnie zastanawia, czy jeśli poprzedni właściciel sprzedał zakład, to czy można go prowadzić tak, żeby zgodnie z prawem działać, a jednocześnie zarabiać?
No to jest dylemat właściciela nowego. Jeżeli ktoś kupuje firmę, to na pewno to analizuje. To na pewno była transakcja wielomilionowa. I była troszeczkę mowa tam o tym, że rachunek ekonomiczny to jest ta kluczowa rzecz, którą się kieruje ta firma, którą się kieruje nowy właściciel. Ale tak jak żeśmy tu powiedzieli, my też, no nie da się funkcjonować w przestrzeni publicznej, nie da się funkcjonować w konflikcie do społeczeństwa. Społeczeństwo ma narzędzia, społeczeństwo Wełku jest już mocno wyszkolone, jeżeli chodzi o toczenie sporu z uciążliwymi firmami, jest dosyć skuteczne, więc w interesie nowego właściciela, w interesie nas, radnych, w interesie mieszkańców leży, żebyśmy się wszyscy dogadali i czasem być może trzeba będzie ten zysk nieco ograniczyć, żeby móc w ogóle tą działalność prowadzić.
Chyba, że chodzi o zysk społeczny.
To... A zysk społeczny jest ponad wszystkim. W tej kwestii to nam przyświeca, tak.
Mnie tam dawno w tych okolicach nie było, na południe od Ełku, gdzie zlokalizowany jest zakład, ale panowie byli wczoraj. Pan radny Andrzej mówił, że jeździ tamtędy do pracy. Ja zapytam tak, a między Ełkiem a tym zakładem lasu przybywa czy ubywa? Bo mówiliśmy też o kurtynie, która oddziela miasto od zakładu.
Część tej kurtyny ubyło na skutek wyrębu lasu przez nadleśnictwo ełckie, ale po protestach właśnie społecznych zaprzestało dalszej wycinki i ta kurtyna naturalna pozostała.
Leśnicy, ja akurat miałem taką możliwość w ostatnią sobotę sadzenia lasu i leśnicy mówili, że tam pewna kępa tylko była do wycięcia i rzeczywiście została wycięta, natomiast nie przewiduje się tam wycinania w dalszej części wokół tego zakładu lasu. Przynajmniej takie informacje mam nieoficjalne oczywiście.
A najważniejsze, żeby nie był wycinany ten las od strony Ełku, tak. Właśnie żeby ten potencjalny podmuch wiatru, ten odór jeszcze filtrował właśnie przez istniejące na szczęście cały czas drzewa.
Znany jest już termin kolejnego spotkania z właścicielami zakładu?
No, umawialiśmy się gdzieś tam za mniej więcej pół roku w okolicy jesieni i rzeczywiście będzie już trochę można więcej powiedzieć. Będziemy też bogatsi o dalsze doświadczenia nasze zapachowe, czy coś tutaj się poprawia, czy nie. No, te procedury inwestycyjne no niestety są trochę kłopotliwe i długotrwałe, bo nasze pytania były bardzo konkretne. Kiedy wreszcie przestanie śmierdzieć, żeby to było jasne? I nikt nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że tu pozwolenie na budowę, tu coś innego, tu coś innego, tu coś innego i wola jest, ale kiedy przestanie śmierdzieć, to takiej odpowiedzi nie usłyszeliśmy.
To my pewnie z pewnością, nie pewnie, tylko z pewnością wrócimy do tego tematu w naszych serwisach i podczas kolejnych rozmów. A ja na razie dziękuję panom za ciekawą rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję również.
Dziękuję serdecznie.
Gość Radia 5.